Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzisiaj w rozmowach niedokończonych poruszamy no niesamowicie interesujący temat, mianowicie temat brzmi Kościół w Chinach, nowa ewangelizacja w Chinach i mamy dzisiaj w naszym studio też niezwykłych, wspaniałych gości, którzy dotknęli tej rzeczywistości, która się nazywa Chińska Republika Ludowa, czy w ogóle chińska tradycja. Bardzo bym prosił, aby siostry i ksiądz profesor się przedstawili.
Jestem siostra Aleksandra Huf ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego z Sulejówka. Od 2001 roku bardzo związana właśnie z pomocą Kościołowi w Chinach. I to poprzez przede wszystkim zaangażowanie w kwestii wychowania sióstr zakonnych.
W zgromadzeniu, w którym siostra pracuje i przebywa.
Tak,
czy chodzi o innych zgromadzeń?
O siostry w ogóle z Chin, z różnych lokalnych zgromadzeń chińskich.
Chińskich.
Tak.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Siostra Weronika Maria Kleba, również ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Należę także do Stowarzyszenia Sinicum imienia Michała Bojma, SJ. Jestem jego sekretarzem. I w latach 2010-2011 miałam możliwość bycia przez rok w Pekinie, studiowania chińskiego języka i kultury. I też będąc we wspólnocie w Sulejówku, także towarzyszyłam siostrom z Chin. No i jestem też, redaguję kwartalnik Chiny dzisiaj, który przybliża tematykę chrześcijaństwa w Chinach, religii, zwłaszcza Kościoła katolickiego. I na co dzień też zajmuję się, towarzyszę siostrom, juniorystom w naszym zgromadzeniu.
Brewiarz po chińsku siostra już mówi?
Niektóre fragmenty, tak.
Ale Pismo Święte?
Tak, owszem, mamy tutaj też egzemplarz Pisma Świętego w języku chińskim.
Dziękuję bardzo i prosimy księdza profesora.
Ksiądz Dariusz Klejnowski-Różycki, jestem księdzem diecezji gliwickiej, pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Opolskim. Wykładam teologię dogmatyczną, także na Instytucie Konfucjusza w Opolu, religie chińskie, buddyzm, taoizm, konfucjanizm i kulturę chińską. Razem z siostrą Aleksandrą jesteśmy wiceprezesami stowarzyszenia Sinicum, którego celem jest między innymi pomoc Kościołowi w Chinach. Także jestem rektorem Śląskiej Szkoły Ikonograficznej, bo dużą część mojego życia, sił poświęcam pisaniu ikon, uczenia malarstwa ikonowego.
No już chciałem zadać pytanie dotyczące tych ikon, ale jest tak mało czasu, że może innym razem, księże profesorze, skupmy się na Chinach i na tej rzeczywistości. Może pierwsze pytanie, aby przybliżyć naszym widzom, telewidzom rzeczywistość, w jakiej Kościół się znajduje. A więc może kilka słów w ogóle dzisiaj o Chinach. Jakie to jest państwo, ile ma ludności, jaka jest jego gospodarka. Mówi się o tym potężnym smoku chińskim, który jest postrzegany jako potężna rzeczywistość w całym świecie.
Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo dużo tekstyliów, czyli ubrań, które nosimy, to w wielu, może nawet w 70% jest made in China. Czy komputery, cały sprzęt, którym się posługujemy, stamtąd pochodzi. Zalewani jesteśmy różnymi produktami, począwszy od czosnku, poprzez różne żywnościowe produkty, którymi się na co dzień posługujemy. I jednocześnie niewiele znamy Chiny. Chiny są dla nas ciągle czymś tajemniczym, zagadkowym, czego może się nawet obawiamy. Z jednej strony chętnie byśmy zwiedzili, ale co to jest? Dla Kościoła to jest też duże wyzwanie, ponieważ z takim zapleczem, jakie ma Kościół w Polsce, ile jest księży, sióstr? Oczywiście każdy biskup będzie ubolewał, że więcej by się przydało do diecezji i rąk do pracy.
Prowincjał ze zgromadzeń zakonów.
Prowincjał, prawda? A jednocześnie jakby świadomość misyjna u nas pod względem Chin no, nie jest zbyt rozbudzona. Może bardziej inne rejony, Afryka, Ameryka Łacińska, ale Daleki Wschód albo się tego boimy, a jak już słyszymy język chiński, to już tragedia.
Rzeczywiście taki trudny jest?
Ma swoje słabe i trudne, znaczy łatwe i trudne strony. Można powiedzieć, wydaje mi się, że jest łatwiejszy od polskiego. język polski. Proszę Państwa, być, bylibyśmy, jestem, jesteśmy. To zupełnie inaczej brzmi, a jest to wariacją, odmianą tego samego czasownika. W języku chińskim nic się nie odmienia przez żadne przypadki, przez żadne rozdaje, przez żadne czasy. Dla nas trudnością jest tonalność, że modulacja danej sylaby jest nośnikiem treści i druga trudność pismo. O tym będę za chwilkę troszeczkę więcej mówił, bo dla nas jakoś...
Jeszcze Chiny ile mają ludności w tej chwili?
Chiny mają 1 400 000 000 ludności i jeżeli mówimy o kontekście Kościoła w Chińskiej Republice Ludowej, to warto uzmysłowić sobie, że katolików w Chinach jest mniej aniżeli 1% ludności, co w praktyce oznacza, że jest to około 12-14 milionów katolików. Tak podają statystyki. Statystyki są bardzo zróżnicowane, zależy kto je
pisze,
tworzy, kto ich szuka i bada.
Czyli można powiedzieć, że 100 razy więcej jest Chińczyków od Polaków, gdzieś około, prawda? 38 milionów, tutaj jest 1 400 000 000.
Tak.
Ale do kościoła katolickiego przyznaje się około 14 milionów.
Trudno mówić o przyznawaniu się, dlatego że ta kwestia też w kościele w Chinach jest bardzo delikatna. Dotykamy też troszeczkę już zagadnienia związanego z kościołem, czy z nurtem kościoła oficjalnego i nieoficjalnego. Tak, z nurtem oficjalnym i nieoficjalnym jednego kościoła katolickiego w Chinach.
Tak? A jeszcze takie pytanie może, proszę siostry, to są wszyscy chrześcijanie w Chinach, czy to jest tylko rzeczywistość dotycząca kościoła katolickiego, te 12-14 milionów?
12-14 milionów dotyczy kościoła katolickiego. W ogóle patrząc nieco szerzej, warto wiedzieć, że w Chinach istnieje 5 oficjalnie uznanych przez rząd religii. Jest to buddyzm, daoizm, islam i, uwaga, protestantyzm i katolicyzm.
Tak? Jako dwie różne religie funkcjonują.
Tak, oficjalnie.
Także językowo, to ma także swoje odzwierciedlenie w języku, niekoniecznie dla przeciętnego Chińczyka. Nawet kiedy mówi się chrześcijanin, ale co znaczy chrześcijanin? To znaczy protestant. Jak mówi się katolik, ma to już zupełnie inną nazwę chińską. Dlatego rzeczywiście...
I też tutaj warto to pamiętać, jeżeli ktoś sięga do źródeł anglojęzycznych. Ilekroć spotkamy w anglojęzycznych artykułach wyrażenie Christians, zwykle odnosi się on do protestantów, których liczba jest znacznie wyższa niż jej katolików.
Znacznie wyższa.
Mówi się dziś o około 70-80 milionach protestantów w Chinach. Jest to kościół bardzo, kościoły protestanckie bardzo prężnie się rozwijają w Chinach. Dzięki też ewangelizatorom świeckim, którzy
za chwilę będziemy chcieli zapytać się o sytuację po rewolucji tak zwanej kulturalnej, komunistycznej. Ale takie mam pierwsze pytanie, może już nie pierwsze pytanie, prawda, ale kolejne pytanie. Kiedy pierwsi misjonarze dotarli do Chin?
Mamy pierwsze zabytki chrześcijaństwa chińskiego z dynastii Tang, to wtedy dotarli Nestorianie. To są kościół wschodnio-syryjski, to są chrześcijanie, nie katolicy. I mamy bardzo istotny zabytek, który się nazywa Stellą Xian. Stella Xian, tam wygrawerowane są pierwsze terminy, za pomocą których oddano chrześcijaństwo. Czym jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo nazwano religią światła. Religią światła.
I a kto ją tak nazwał, książę profesorze? Chińczycy ją tak nazwali? Religią światła?
Mamy zapis, że edykt cesarski, który nakazał propagowanie, szerzenie tej religii, tak już ją nazywał. Ale kto był pierwszy, kto nazwał, kto użył tego słowa? Być może właśnie ci chrześcijanie, którzy tam na misję pojechali, zaczęli tak się nazywać, żeby odróżnić ich od zwłaszcza kontekstu buddyjskiego. Nazywają religię swoją jako wielką tajemnicę, pełną światłości, jasności. I co ciekawe, za pomocą terminów taoistycznych, daoizm, bardzo ważny nurt filozoficzno-religijny, oraz buddyjskich, oddają pierwsze terminy związane z dogmatem o chrześcijaństwie. Co to jest chrzest, kto to jest Duch Święty, kto to jest Mesjasz, osoba na przykład jako awatar. Tak? Jakoś sobie radzili, bo idąc do Chin, również dzisiaj mamy ten problem, że nie mamy odmiennego języka niż chiński, za pomocą którego będziemy ewangelizować. W związku z tym musimy użyć słów chińskich. I teraz, jakie najodpowiedniejsze słowa użyć do oddania świata zupełnie odmiennego od taoistycznych energii, od buddyjskiej antropologii, od konfucjańskiej całej filozofii społecznej? No musimy użyć tych słów, a one są nośnikami i konotują, czyli odnoszą się do innej wizji świata. I to dla nas stanowi pewnego rodzaju problem, zwłaszcza gdy patrzymy od strony Europy. Wielu księży, czy bardzo pobożnych ludzi, chętnie by to od razu egzorcyzmowało, ponieważ to dla nas brzmi podejrzanie.
Co to jest?
Jak można Pana Boga, Ducha Świętego nazywać wiatrem, albo duchem, który będzie odnosił nas do...
Ale w Ewangelii Jana jest powiedziane, ci, którzy narodzili się z ducha, są jak wiatr.
Rozmawiają.
Ale jeszcze, księże profesorze, bardzo interesująco ksiądz profesor i w ogóle siostry mówią, ale pójdźmy może jeszcze trochę tym nurtem historii ewangelizacji Chin.
Tak.
Prawda? Więc najpierw byli Nestorianie.
Jeszcze chcę Państwu zadać pytanie. Gdybyśmy szli do Chin, to co mamy do dania Chinom jako chrześcijanie w takiej cywilizacji, która jest sobie już odpowiedziała na wszystkie pytania, ma cywilizację starszą od chrześcijaństwa przynajmniej o 2000 lat.
Na pytanie śmierci też mają odpowiedź.
Na pytanie śmierci, na pytanie szczęścia, na pytanie...
Chcą być nieśmiertelni.
Tak. Chcą być nieśmiertelni.
Na pytanie o szczęście człowieka odpowiadają, mają cały dorobek filozoficzno-religijny.
Aparat pojęciowy
wypracowany, więc jeżeli idziemy do Chin, to w czym my tam idziemy? Ponieważ nasza kultura, nasza cywilizacja jest młodsza, niekoniecznie konkurencyjna.
Idziemy z kerygmatem, z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie.
Jezus Chrystus, to jest...
Jak po chińsku brzmi Jezus Chrystus?
Jezu Jidu. Bardzo dobrze.
Jidu. Wszystko musi być na pierwszym tonie, czyli tak wysoko.
Tak.
Jezu Jidu.
A Maryja?
Maria. Szemu
tak.
Maria.
To się też chińskiego trochę uczymy tutaj. Przynajmniej te dwa fundamentalne wyrazy dla nas.
Popatrzcie zatem Państwo na dynastię Tang. To na prezentacji wyświetla nam się kilka informacji. To są lata 618-907 i pierwsze informacje o chrześcijanach w Chinach.
VII wiek, tak?
Tak, VII wiek.
W Polsce były lasy.
Tak, nas jeszcze tu nie było, a tam już chrześcijaństwo dociera, jednak ono nie utrzymało się tam zbyt długo, bo 845 rok, prześladowanie, załamanie się i to, co będzie charakterystyczne, proszę Państwa, w historii Chin, że co jakiś czas, policzyliśmy chyba pięć takich wejść,
cztery, pięć
wejść chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo rozwija się z wielką mocą wielu wiernych, i nagle jakieś załamanie, prześladowanie, wszystko w gruzy jest obrócone. Więc tak samo z tą pierwszą misją. Popatrzcie Państwo, jeżeli można by wyświetlić, chciałbym pokazać Wam tą stelę z Xi'an. Jak ona wygląda? Właśnie to są, mamy ją teraz na wizji. To są wygrawerowane w języku chińskim. Na dole mamy troszeczkę syryjskiego. Pierwsze informacje o chrześcijaństwie w Chinach. Także popatrzcie Państwo na pierwsze krzyże specyficzne, nestoriańskie. Kiedy widzimy tutaj, mamy znak, co to jest? Swastyka, prawda? Dla nas w Europie czy w Ameryce będzie swastyka zawsze kojarzona z nazizmem.
Tak.
A to jest przez buddyzm przeszło do Chin jako znak szczęścia, nieskończoności. I często ten znak będzie powiązany z krzyżem, bo Jezus Chrystus nam daje szczęście, zbawienie, wieczność. Mamy też tutaj krzyż w kwiecie lotosu. To będzie też bardzo chiński znak. Rysunek steli wykonany przez polskiego jezuitę, misjonarza Michała Bojma. On znał tę stelę, widział ją.
I już widzimy 1600... czyli XVII wiek.
On ją wtedy namalował, wtedy ale ta, namalował. Tą starą stelę ją
wtedy
już znał.
Została odnaleziona w 1625.
I teraz chcę zrobić krótką dygresję, proszę Państwa, na temat języka chińskiego. Dlaczego? Dlatego, że ta stela jest napisana po chińsku. I co ten język chiński ma specyficznego? Proszę Państwa, język chiński jest namalowanym światem. Chińczycy powiedzą tak, my mamy zapisaną fonetykę. No bo litera jest jakimś odzwierciedleniem fonetyki. Język chiński nie ma liter, ma znaki, za pomocą którego jest namalowany cały świat. Człowieka można w różny sposób namalować, stojącego, siedzącego, żeby zakomunikować człowieka. Mamy na przykład znak cesarza, ale kim jest cesarz? Popatrzcie Państwo, mamy tutaj niebo, na dole ziemię, a to jest ktoś, kto łączy niebo z ziemią, pośrednik.
W tej chwili nie mamy, jeszcze nie mamy.
Zaraz będziemy mieli na wizji. O, mamy Wang, tak? Cesarz. Mamy niebo u góry, ziemię, a cesarz to jest ten, kto łączy. Następny znak, na przykład Hao, to jest dobrze, ale z czego ten znak jest złożony? To po lewej, wierzcie mi Państwo na słowo, jest to kobieta. Kobieta siedząca, tutaj mamy tutaj na dole, na prezentacji, o właśnie, dobrze. Tutaj na dole mamy kobietę i po prawej dziecko. Dziecko, no chłopczyk taki owinięty w jakieś pieluszki. Jeżeli damy kobietę i dziecko razem, jak jest dziecko z kobietą, z mamą, dobrze. To jest, za pomocą tego jest idea dobra wypowiedziana. Albo
namalowana,
tak. Tutaj mamy zhongguo, zhong, czyli środek, guo, państwo. Państwo to jest terytorium, określone terytorium kwadratowe. Mamy wewnątrz kwadratowe usta, czyli coś, co trzeba wyżywić, i halabardę, coś, co trzeba obronić. Czyli od razu w znaku mamy definicję państwa. Czym jest państwo? Określonym terytorium, które trzeba wyżywić i obronić. Chińczycy nie znają nazwy China, China, bo to pochodzi od nazwy Qin. I my tak nazywamy to przez język rzymski, czyli łacinę. Natomiast oni uważają, że są państwem środka. I to jest nazwa zhongguo, środek, państwo. Dlaczego? Chiny są w centrum kosmosu, w środku całego świata. Wszyscy poza Chinami są barbarzyńcami. My też. To jeszcze mają przed sobą Chińczycy do odkrycia, że są też inne kultury poza chińską, ale to jest głęboko jakby świadomości chińskiej. Cierpliwości jeszcze. Ja wiem, że mamy mało czasu. Tutaj mamy ży, słońce. No tak się ewolucja po lewej stronie, najpierw to były kółeczka, ale potem pismo skwadratowaciało. Ta kropeczka w środku stała się kreseczką. I mamy słońce, a na przykład tutaj, proszę Państwa, coś, co nam przypomina drzewo. Drzewo, mu. A żeby zaznaczyć korzeń, samo słowo korzeń, odcinamy ten dolny fragment drzewa. Dlaczego to pokazuje? Żeby na przykład Chińczycy napisali coś takiego jak słońce i korzeń. To jest nazwa państwa. Ży-ben to jest Japonia. Tam, gdzie słońce ma swój korzeń z perspektywy Chin. Tam wschodzi słońce.
Kraj wschodzącego słońca.
Tak. I dlatego ten język ma pewną swoją wewnętrzną logikę. Tu jest szkoła. Dlaczego o tym mówię? Bo żeby na przykład pewne terminy chrześcijańskie wyrazić, i teraz znowu proszę o pokazanie tych znaków. Mamy tutaj Shenling, to znaczy Duch Święty. Ale protestancka nazwa. Proszę Państwa, nie dogadaliśmy się z protestanci, z katolikami, żeby Boga Ojca nazwać tym samym słowem, Ducha Świętego tym samym słowem. Mamy innych bogów. Tak? Inaczej
nazywamy.
Tak, ale zwróćcie uwagę, ten pierwszy znak po lewej, musicie mi wierzyć na słowo, co to przedstawia. Przedstawia ucho, usta i znowu jakby króla. Czyli święty, ale to jest także mędrzec, prorok. Kto to jest? Ktoś, kto słucha, ktoś, kto mówi i ktoś, kto łączy niebo z ziemią. Idea proroka biblijnego. To jest święty. Ale następny, duch.
Pośrednik.
Duch. Ten następny znak. Mamy u góry niebo. Te kreseczki to jest jakby krople z nieba. Następnie mamy trzy usta i następnie osoby. To etymologiczne słowniki podają, że to są czarownice, które tańcząc wspólne dzieło dokonują, zaklinając niebo, prosząc o deszcz. To słowo oznacza ducha świętego w wydaniu protestanckim. I nawet w znaku już mamy konotację No, z chrześcijaństwem
niebezpieczną.
Niebezpieczną, taką, ale to jest
skojarzenia.
Tak, tylko że oczywiście dzisiaj chrześcijanie w ten sposób nie patrzą, nie będą języka postrzegali i niektórzy powiedzą, że tak się dzisiaj teologii nie uprawia. Właśnie jakoś w znaku jest to zakodowane. W języku polskim nie mamy tego. W żadnych językach literowych nie mamy tego. Następny znak, to znowu mamy święty duch, ale ten katolicki będzie się odwoływał do błyskawicy przecinającej niebo, czyli do ognia. Protestanci bardziej do wody, katolicy bardziej do ognia. A na przykład mamy tutaj też, jako tylko przykład dałem, Tien Fu, ojciec niebieski, niebo i ojciec. Ale ojciec to już jest ktoś, kto w ręce trzyma kije. Obraz ojca. Można ojca różnie namalować, ale można jako kogoś, kto tam dyscyplinuje. I w chrześcijaństwie też musimy dobierać, zwłaszcza w XX wieku błogosławiony Allegra mieć na konferencję niedawno.
Tak, sympozy... Franciszkanin.
Biblista. Jak on miał na imię? Allegra?
Gabriele Maria Allegra.
Tak. Przetłumaczył całą Biblię na język chiński.
Tak, w 1968 roku
użył terminologii jak najbardziej odpowiedniej do tego, żeby wyrazić
chrześcijańską
teologię katolicką.
I pracował wespół z Chińczykami,
tak,
rodowitymi,
tutaj widzimy,
ażeby...
jak wygląda Biblia chińska, ma to swój urok, tak? I koniec tej dygresji.
W jaki sposób czyta się?
Są jest różne napisane? Wydania. Tak. To już jest...
Są różne wydania. Proszę Państwa, jeszcze raz proszę o zbliżenie. Dzisiaj jest tak drukowane, że czytamy to jak w języku polskim. Ale tradycyjnie w starych Chinach czytało się i pisało tak.
Po połowie stron i do tej pory jeszcze brewiarz siostry, jeżeli mam w języku tradycyjnym. I w niektórych kościołach, gdy byłam, to jeszcze spotykałam Biblię rozłożone w kościele, czytane przez ludzi i czytane właśnie w ten sposób, że od tyłu, według nas to byłoby od tyłu książki, czytano, tu się rozpoczynała, tak czytano i do połowy i później był ciąg dalszy i później znowu.
Troszeczkę pójdziemy w tym kierunku ewangelizacji Chin, tych etapów, jak one następowały.
Już mówię, już opowiadam. Proszę Państwa, chcę Wam króciutki fragment tekstu dokumentu końcowego z pierwszego zgromadzenia plenarnego Federacji Biskupów Azji przeczytać, żeby odpowiedzieć sobie już na samym wstępie na pytanie takie. Co zrobić w takim razie z takimi religiami jak buddyzm, taoizm, konfucjanizm, do których wchodzimy ewangelizując? Biskupi azjatyccy odpowiadają na to pytanie tak. Owe tradycje religijne, inne, akceptujemy je jako znaczące i pozytywne elementy w Bożej ekonomii zbawienia. Uznajemy w nich i szanujemy głębokie duchowe i etyczne rozumienie i wartości. Przez wiele wieków były one skarbnicą religijnego doświadczenia naszych przodków, od których nasi współcześni nie przestają czerpać światła i mocy. Były i stale są autentycznym wyrazem najbardziej wzniosłych pragnień ich serc i domem ich kontemplacji i modlitwy. Pomagały nadawać kształt dziejom i kulturom naszych narodów. Jakże zatem nie mamy okazywać im szacunku i czci? Jakże nie mamy uznać, że Bóg przyciągnął nasze narody ku sobie przez te religie? I to jest ogólny kontekst, w którym się poruszamy. I chrześcijaństwo dalej wchodzi. Koniec dygresji.
Ale to dotyczy tylko Chin, czy w ogóle Azji, Wietnamu, Japonii?
W ogóle Azji. Tylko, proszę Państwa, bardzo dobre pytanie, czy to dotyczy Chin. Czym są Chiny w Azji? Tym, czym Grecja i Rzym w Europie. Nawrócić Chiny, to znaczy nawrócić całą Azję, ponieważ Japonia, Wietnam, Korea, Mongolia, wszystkie narody ościenne czerpią z kultury chińskiej.
Ale Indie też?
Indie nie. Himalaje nam przedzielają jakby...
Murem są.
Tak, murem są kultur. Naturalnym murem kultur, tak? I wszystko, co powyżej, czy tam na północ od Himalaju, na północny wschód, jest scinizowane. I wszystkie te narody, Japonia, Korea, w swoich zabytkach języka używają znaków chińskich. Tak. Oczywiście potem przeszły na swoje systemy notowania, ale dlatego Chiny mają taką moc oddziału.
Tak, taką nośność.
Bo my też, dynamikę. Tak samo jak Rzym, no, nie piszemy inaczej jak w literach łacińskich.
Tak.
Teraz kolejna fala
ewangelizacji.
Misji. Bardzo ważna. za dynastii Yuan, to są misje franciszkanów i dominikanów. Wtedy mamy pierwszego arcybiskupa.
XIII wiek.
Tak. Pierwszy arcybiskup Pekinu, Giovanni Montecorvino, franciszkanin. I to jest kolejna fala wielkiej ewangelizacji Chin.
Czyli Chiny się w tym momencie otwarły, pozwoliły na wjazd chrześcijańskim misjonarzom.
Tak, to był Han Bały, kto jeszcze bardzo...
To jeszcze był czas, kiedy misjonarze ze względu także na bardzo trudne warunki podróżowania, częstokroć nie docierali.
Umierali po drodze.
Tak, nie docierali i nie podejmowali.
Gdy Europa szukała Azji, Plattner, bardzo dobra pozycja, ja tak od razu jak studentom podaję, ale warto poczytać, jak dużo... księży, misjonarzy, biskupów po drodze w dramatycznie trudnych warunkach, których dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, umierało po prostu, chorowało, nie docierało. Więc to jest misja. Ona też...
XIII wiek.
Następna bardzo ważna misja.
Jeszcze może takie pytanie, jak ona się zakończyła? Jak ona długo trwała? I dlaczego nie było kontynuacji? Czy ona się załamała? Bo siostra powiedziała przed chwilą, prawda, że to były takie pewne fale, później było trzęsienie ziemi jakby i to się zapadało pod ziemię, prawda?
Tak. I różnie w każdej misji różne problemy wybrzmiewały. Tutaj był problem...
Zakończyła się też dynastia Yuan.
Tak, dynastia Yuanów.
Dynastia mongolska. I gdy ona zakończyła swoje funkcjonowanie w Chinach, jednocześnie już też ta możliwość rozwoju chrześcijaństwa zniknęła.
Często następna wchodząca dynastia miała inny pomysł na państwo.
Tak.
W związku z tym, jeżeli tamta poprzednia sympatyzowała, jakoś dawała możliwości, to trzeba... Często rządy tak bywają. Wchodzi nowy rząd
i zmienia.
Nie będzie kontynuował dobrych rzeczy poprzedniego, prawda? Bywa. Następna dynastia Ming oraz Qing to są misje jezuitów i innych zakonów. Bardzo ważna postać, proszę Państwa, Matteo Ricci, jezuita oraz jego towarzysze, dokonują czegoś takiego, co będziemy nazywali akomodacją misyjną albo inkulturacją w bardzo mocny sposób. Najpierw zaczynają ubierać się jak buddyści, ale widzieli, że to buddyści nie mają zbyt dużego szacunku, w związku z tym zaczęli się ubierać jak mandarynowie. Kim byli mandarynowie? Język mandaryński na przykład też od tego pochodzi. To byli urzędnicy cesarscy, którzy byli bardzo dobrze wykształceni i byli głównymi nośnikami kultury. Coś to troszeczkę inaczej wyglądało niż w Europie, ponieważ w Europie urzędnik raczej nie jest nośnikiem wysokiej kultury. W Chinach właśnie tak. Dlatego urzędnik ma niesamowite znaczenie do dzisiaj w mentalności. Chociaż oni odeszli od swojego sposobu myślenia, ale do dzisiaj urzędnik ma znaczenie. I jeżeli z urzędnikiem nie mamy znajomości, niewiele załatwimy. Tak? Więc Matteo Ricci, jezuici.
Pierwszy katechizm.
Pierwszy katechizm wtedy został napisany przez niego. Bardzo...
To myślenie chyba było rozpoczęte przez świętego Franciszka Xawerego.
Tak.
Który też misja jezuicka w Japonii akomodował różne sposoby bycia w Japonii, żeby dotrzeć do tych ludzi.
Tak.
Czy to jest taki całkowicie
projekt? To jest charyzmat jezuitów, można powiedzieć. Tak, to jest charyzmat jezuitów i dlatego też jezuici popadli w konflikt z innymi zgromadzeniami, którzy ewangelizowali Chiny i którzy byli nastawieni, te inne zgromadzenia były nastawione na bardziej tradycyjne formy przekazu. Tutaj głównie chodziło o to, nawet dzisiaj będzie problem taki podnoszony w Polsce. Czy kłaniać się przed portretem jakiegoś mistrza, na przykład danej sztuki walki, czy nie? Na przykład taki sam problem dotyczył chrześcijan z portretem Konfucjusza. Czy mogą się kłaniać przed tym portretem i oddawać jakąś formę czci? Jezuici uznali, że jest to forma kultu świeckiego. Taki sam, można powiedzieć, jak my oddajemy cześć grobowi nieznanemu żołnierza, albo fladze narodowej, albo godłu państwowemu. No przecież to nie ma nic wspólnego z religią, a jednak cześć oddajemy, prawda? Moją panią z fortepianu jak najbardziej będę się przed nią kłaniał i całował w rączki, chociaż księdzu nie wypada.
Ale pierwsi chrześcijanie już nie oddawali żadnego kultu cesarzowi, prawda? I nawet kiedy miano rzucić tam jakiś kamyczek albo coś takiego, to
trzeba
mówili...
Trzeba
więc rozróżnić. Tutaj konflikt rzeczywiście mógł być w koncepcji myślenia, w sposobie myślenia.
Tak, także takie tabliczki z imionami zmarłych, które są do dzisiaj praktykowane w Chinach, zmarłych przodków. Czy mogą je chrześcijanie mieć, czy nie? Chińskie nazwy Boga, jak nazwać Boga, czy używać słów chińskich, czy nie? W każdym razie ten spór akomodacyjny doprowadził do wielkiego konfliktu między chrześcijanami i ostatecznie...
Czyli wewnątrz chrześcijański konflikt, kłóciliśmy się i czy to była przyczyna tego, że... Ta misja się nie udała?
Zdecydowanie tak. Antypatie cesarskie w związku z
cesarz
tym... Najpierw
tego nie wytrzymał.
Cesarz nie wytrzymał napięć. No po co ona wprowadzać do siebie religię, która najpierw wydaje się bardzo atrakcyjna, ciekawa, z wykształconymi, bo Matteo Ricci czym ujął cesarza? Zegarem z kukułką, która tam kukała, albo mapą, którą tak wymalował, że Chiny oczywiście zrobił w środku.
Środku.
I cesarz się dowiedział o ziemiach, o których nie wiedział do tej pory. Dużo technicznych rzeczy, astronomicznych, matematycznych, czyli występowali jako naukowcy. Ale kiedy zaczynają się kłócić między sobą, to po co będzie mu cesarzowi taka religia?
Niezrozumiałe to było.
Niezrozumiałe. I prześladowanie i przez nasze wewnętrzne kłótnie ta misja, która się świetnie rozwijała, padła. I co?
Coś z niej zostało wtedy, w tamtych czasach?
Metoda, którą dzisiaj kontynuujemy, bez mrugnięcia okiem, ale
no i
też mamy...
warto wiedzieć, że w 1939 ten cały spór o ryty, który ciągnął się bardzo intensywnie, boleśnie też dla Kościoła i który dziś mówi się, że on poczynił też wielkie straty w ewangelizacji Chin, bo gdyby go wówczas nie było, być może te dzieje Kościoła katolickiego w państwie środka rozwinęłyby się inaczej, znacznie dynamiczniej. Ten spór został zakończony w 1939 roku dokumentem papieskim, który uznał, że można, że Chińczycy mogą kontynuować i praktykować te ryty, które wówczas były tak podważane. Chodzi o kult przodków.
Wtedy już była potężna wojna, agresja japońska na Chiny, 1939 rok i te Chiny już powoli się rozpadały. Ale dokument papieski
uregulowuje
te rzeczy. Oczywiście.
Tak, i obowiązuje dzisiaj.
I są takie hipotezy, że gdyby wtedy, gdybyśmy, chrześcijanie, nie pokłócili się, katolicy, najprawdopodobniej Chiny dzisiaj byłyby katolickim krajem. No to hipotezy, ale można też zobaczyć, jaki to dramat się wydarzył przez, proszę Państwa, chyba nie ma nic gorszego niż duch podziału między nami.
Tak? Zazdrości, rywalizacji.
Tak. No cóż zrobić. W każdym razie jeszcze bardzo ważny element XIX i XX wiek, kiedy jest dynastia Qing oraz Republika Chińska. Najkrócej mówiąc, wtedy także wchodzą mocno misje protestanckie, katolickie, ale też powiązane z ekspansją zachodnich mocarstw, które jakby ochraniają misjonarzy. Stąd będą postrzegani misjonarze chrześcijańscy jako...
agenci wrogich państw.
I to jest też znowu
i
dramat.
I to była katastrofa.
Chcieliśmy się wyzwalać z tego i mamy świetnych reprezentantów. Ja już będę pomijał szczegóły. Takim momentem dużej agresji to było tak zwane powstanie bokserów. Tak, zbrojne wystąpienie przeciwko tym mocarstwom, ale też dotykało wszystkich chrześcijan, których z tego czasu mamy najwięcej męczenników i katolickich, i prawosławnych, i protestanckich.
Prawosławnych to rozumie, że ze strony Rosji też szła ewangelizacja Chin.
Też, równolegle, tak. Ona nie była aż tak
prawosławni,
dynamiczna.
Nie jest to kościół uznany za jeden z oficjalnych kościołów, za jedną z oficjalnych religii. Dziś mówi się o około 15 tysiącach wyznawców prawosławia.
Chińczyków.
Tak. W zeszłym tygodniu został wyświęcony pierwszy Chińczyk na kapłana prawosławnego. No, to jest coś bardzo, bardzo nowego i ważnego w historii prawosławnej misji duchownej.
A jak sprawa wygląda po rewolucji kulturalnej, rewolucji komunistycznej?
W 1949 roku, 1 października, powstała Chińska Republika Ludowa i w tej wizji komunistycznej nowych Chin nie było miejsca dla religii, nie tylko dla katolicyzmu, ale w ogóle dla religii. W 1951 roku nuncjusz papieski Antonio Riberi został z Chin wydalony i w tych latach od 1949 do 1954 roku wszyscy zagraniczni misjonarze, misjonarki zostali z Chin wyproszeni. Tak? Było ich wówczas ponad 3 tysiące. Pojechali czy to na Tajwan, niektórzy na Filipiny, niektórzy wrócili do swoich państw.
Rozpoczęło się... Został, mógł zostać.
Rzeczywiście chyba jedna czy dwie osoby. Rzeczywiście były to jednostki.
Ale to było masowe zniszczenie kościoła. To po prostu dramat.
I teraz w 1951 roku powstał ruch trzech autonomii. Tak jak wspomniałam, ta negatywna postawa wobec religii, którą uważano zgodnie z przekonaniami marksistowskimi za opium dla ludu, dotknęła nie tylko katolików, ale także protestantów i inne religie. I w każdej z nich zabiegano o to, aby religie te były samo, chodziło o takie trzy samo,
tak, że były samofinansujące się, tak,
samozarządzające się i tak, samoewangelizujące się.
I w zasadzie to obowiązuje do dzisiaj.
Tak jest.
My nie możemy pomóc Kościołowi w Chinach legalnie, oficjalnie, żeby na przykład finansować Kościół, tak? Albo wysłać, nie wiem, masło, chleb, rzodkiewkę, czy tam pieniądze. Nie możemy.
A przede wszystkim misjonarzy nie można wysyłać.
Tak. I nie możemy ewangelizować. Nikt, kto nie jest Chińczykiem, nie może tam ewangelizować, czyli głosić kazań, nauczać oficjalnie, nie może, tak? I co? Rządzić, czyli nie może być ktoś, kto nie jest Chińczykiem, nie może być tam biskupem, czy nie może mieć wpływów jakiś zewnętrzna jakaś władza wielkiego mocarstwa, jakim jest Watykan na przykład. Nie może mieć tam swoich wpływów.
Chodzi o Kościół niezależny. I tu bardzo ciekawą rzeczą jest taka rzecz, która przyznam, że zdumiała mnie, gdy byłam w Chinach, słysząc, że Chiny dążą do tego, aby Kościół był niezależny. W naszym kraju, jeżeli mówimy o tym, żeby Kościół był niezależny, zwykle myślimy o niezależności od państwa. Tam natomiast o niezależności od wpływów obcych państw, tak? W tym Watykanu.
Czyli w domyśle podporządkowany władzy państwowej w danym kraju.
Nie.
To znaczy, jeżeli jest podporządkowany władzy państwowej, to jest w porządku.
To jest właśnie o to mi chodzi.
Tak.
Wtedy jest niezależność.
Wtedy jest niezależność. Wtedy jest rozumiana niezależność.
Ta zależność jest uznawana za niezależność. Tak. Więc jest to inne rozumienie.
Popatrzcie państwo, że to jest jakby też owoc powiązania Kościoła z tymi mocarstwami, które
po części,
jakby w świadomości.
Zawsze, kiedy ewangelizacja była popierana w sposób taki ewidentnie przez państwo polityczne, gdzie również te obce państwa miały z tego korzyść, ta ewangelizacja kończyła się fiaskiem, niepowodzeniem.
I trwa jakby do tej pory taki resentyment,
przekonanie,
bo to jest związane
z
wojnami opiumowymi,
Zachodu,
o których żeśmy nie mówili, bo Chińczycy walczyli przeciwko bardzo niesprawiedliwym traktatom, które
zostały narzucone.
Niszczyły ich państwo,
ich kulturę. Tak. Więc to jest reakcja na Zachód,
misjonarzom.
A z Zachodem jest skojarzone chrześcijaństwo i tyle.
Tak. I kontynuując tą historię Kościoła w Chinach po roku 1949, w 1957 roku powstaje Stowarzyszenie Patriotyczne Kościoła Katolickiego w Chinach. To jest ta część, ta organizacja, która rości sobie żąda, ażeby wszyscy biskupi, kapłani do niej należeli, jednocześnie byli kontrolowani przez
Czyli
Kościół państwo.
Katolicki był zdelegalizowany. Kościół katolicki uznano, jest instytucją nielegalną, w zamian tworzymy
Stowarzyszenie Patriotyczne Kościoła Katolickiego w Chinach.
Jako legalną organizację kościelną.
I z tym wiązało się takie pragnienie, ażeby decydować też o tym, kto będzie biskupem. Tak, wiadomo, że to w Kościele katolickim tę decyzję podejmuje Ojciec Święty. W 1958 roku doszło do konsekracji dwóch pierwszych biskupów bez mandatu papieskiego. Ta rzecz jest też taka delikatna, bo rzeczywiście te kandydatury zostały do Stolicy Apostolskiej wysłane. Tyle, że Ojciec Święty, wiedząc już o tej delikatności i o wejściu systemu komunistycznego, był bardzo delikatny z podejmowaniem decyzji. Ta decyzja nie przyszła odpowiednio szybko. Konsekracja się dokonała bez mandatu papieskiego i od tego czasu mówimy o podziale Kościoła na ten nurt oficjalny.
Sukcesji apostolskiej jakoś...
Sukcesją apostolską
nie ma problemu.
Nie. Tylko to jest kwestia schizmy de facto.
Choć Jan 23 nie pozwalał właściwie na używanie tego sformułowania.
Tak. I Jan Paweł II też zawsze mówił o jednym kościele chińskim.
To zostało też potwierdzone listem Benedykta XVI z 2007 roku. Także nie mówimy o schizmie w kościele, aczkolwiek mówimy o tym, że wciąż istnieją biskupi, wielu z biskupów, którzy zostali nielegalnie wyświęceni w tych latach po roku 58, później uregulowało swoją sytuację ze Stolicą Apostolską. ale no, w kolejnych latach też były kolejne nieoficjalne, nielegalne konsekracje, o czym za chwilę. W latach 1966-76 nastąpiła rewolucja kulturalna, która chciała zniszczyć tak zwane cztery stare, cztery starocie, starą kulturę, przekonania, ideały, stare dobra różnego rodzaju i w tym chodziło też o niszczenie wszystkiego, co miało związek z religią i w to także wpisał się Kościół katolicki. Kościoły zostały pozamykane, seminaria rozwiązane, zgromadzenia rozwiązane. Dotyczy to także zgromadzeń rodzimych, tak? Mhm. Bo wiadomo, że już misjonarzy zagranicznych w tym momencie nie było.
Ale była taka sytuacja, że misjonarze zagraniczni musieli opuścić Chiny, ale wcześniej. Chińczycy, którzy tak. należeli tych zgromadzeń, siostry zakonne, tak. czy ojcowie, czy bracia, oni zostali w Chinach.
Oni zostali, ale wobec nich też rozpoczęły się represje. Tak. Tak? Jeżeli oni nie chcieli współdziałać ze stowarzyszeniem patriotycznym,
byli prześladowani, więzieni, reedukowani.
O to chodziło, tak, żeby wszyscy zostali, całe społeczeństwo, w tym także przede wszystkim katolicy i ich reprezentanci w postaci biskupów, kapłanów, sióstr, żeby zostali reedukowani. A ta reedukacja miała nastąpić poprzez zesłanie na wieś, czy do obozów pracy, czy ten prosty lud.
I tam była indoktrynacja również.
Tak, no i tak. Reedukacja przez pracę, bardzo prostą pracę, przez spotkania i tak dalej.
Swoje apogeum w czasie rewolucji kulturalnej to osiągnęło.
Tak. W 1978 roku w grudniu na jednym ze spotkań Komunistycznej Partii Chin przyjęto propozycję Deng Xiaopinga, aby powoli zacząć podjąć politykę otwarcia Chin. Stąd od 1979 roku mówimy o tak zwanej polityce otwarcia. Przede wszystkim chodziło o rozwój gospodarczy kraju, ale za tym też szedł taki proces powolnego zwalniania z więzień, z obozów pracy, biskupów, księży, sióstr świeckich.
Odwilż, powiedzielibyśmy.
Odwilż, tak. Też tak. przeżywaliśmy w naszym kraju.
Tak, dlatego
słowo jest
my możemy szczególnie i rozumieć sytuację Kościoła w Chinach i też mamy większy aparat, ażeby im pomóc. Też ciekawe, że w 1978 roku biskupi chińscy otrzymali od Stolicy Apostolskiej taki przywilej, aby w szczególnych potrzebach mianować biskupów bez pozwolenia Stolicy Apostolskiej. Tak? Jeżeli oni w tamtym momencie nie mieli jeszcze możliwości komunikacji oficjalnej, nie mają jej do tej pory, stąd taki przywilej otrzymali. To bardzo pokomplikowało sprawę związaną z biskupami, ale te przywileje zostały później jakby odwołane przez papieża Benedykta XVI w 2007 roku listem pasterskim, o którym wspomnieliśmy. W 1988 roku, to jest historia wielu z nas bardzo bliska, biskup Baoding Fan Yuen wydał 13 zakazów dotyczących katolików. One były skierowane do katolików kościoła nieoficjalnego, tego nieoficjalnego nurtu, zakazujących korzystania z posług, sakramentów u księży należących do oficjalnego nurtu kościoła. I to z jednej strony miało na celu uchronienie czy zachowanie tej jedności wiary, czystości wiary. Z drugiej natomiast doprowadziło do wielkiej nieufności. To bardzo pogłębiło rany pomiędzy katolikami tych obu nurtów w kościele. W latach 1985-2000...
Czyli jak nie jest łatwo prowadzić politykę wobec kościoła w Chinach, jakie tutaj są niuanse.
Tak.
I to, co z naszej perspektywy wydaje się, że będzie czymś dobrym, że się pomoże naszym braciom w wierze, to w tamtym momencie
tak
może wyjść.
Stąd ważne jest też poznawanie tej sytuacji. Wspomniałem już o Chinach dzisiaj. Rzeczywiście podaje, czy przybliża wiele informacji dotyczącej także sytuacji dzisiejszej Kościoła w Chinach.
Ja chcę powiedzieć tylko naszym telewidzom, że zapraszamy ich również do współtworzenia naszego programu i prosimy o telefony Polska Północna 56 657 00 11, Polska Południowa 56 657 00 12. Może poproszę siostrę również, bo
jeszcze nie zabierała
dużo głosu. Jak można, wracając za chwilę do tematu, tematu byśmy mogli kontynuować tę sprawę i historii, i teraźniejszości, ale takie pierwsze sugestie, jak możemy dzisiaj pomóc naszym braciom w wierze, którzy mieszkają w Chinach?
Chciałabym się tu jakoś skoncentrować przede wszystkim na kapłanach, siostrach zakonnych, osobach świeckich, ale w tej chwili jeszcze może to jest taki zalążek. Natomiast Kościół w Polsce w 2001 roku pod namową osób, które już działały na tym polu w Niemczech, był to Polak, ojciec Roman Malek, który bardzo nalegał, żebyśmy my też podjęli się tej pomocy, dlatego że
z
my mamy...
Z jakiego zgromadzenia ten ojciec
werbista.
Jest? Werbista.
Werbiści tu przodują w tej kwestii.
Tak. Dlatego, że w historii naszego zgromadzenia Chiny są u zalążka i dlatego my jakoś tak to czujemy jako pierwszą miłość. Ale właśnie on bardzo...
Największą.
Chyba.
Ogromną.
Tak. I dlatego myśmy się włączyli w tym 2001 roku do tej myśli, jak pomóc. No i skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na siostrach zakonnych. A dlatego, bo tak jak Niemcy czy inne kraje jak Szwajcaria, Włochy, też już w tym nurcie pomagały, ponieważ my nie możemy pojechać do Chin oficjalnie mówię, ale możemy młodych zapraszać na formację tutaj, do naszego Chińczyków, siostry, czy kapłanów, czy kleryków. Możemy im dać formację i oni wracają i u siebie robią to, co powinni robić. Nie? I dlatego myśmy się włączyli do tego nurtu pomocy siostrom z Chin. Tak już pomijając dalej historię, bo już mamy za mało czasu, od dziewic konsekrowanych do sióstr zakonnych, bo te osoby dziewic konsekrowanych były bardzo aktualne na terenach Chin. Tu mamy zdjęcie właśnie z 1913 roku siostry franciszkanki misjonarki Maryi, które były prężnym zakonem pracującym wtedy. One już też pomagały przede wszystkim tutaj na polu pastoralnym, na polu pomocy socjalnej. O, tu mamy takiego staruszka, który przynosi wyrzucone na pola dziewczynki i z takich dziewczynek tworzą się sierocińce. Siostry myślały, że to są...
A dlaczego się wyrzuca na pola dziewczynki?
Ponieważ to w kulturze, że chłopiec, syn jest tym, który zapewnia opiekę swoim rodzinom, rodzicom, nie dziewczyna. I dlatego...
Też może kontynuować kult, tak? Ten kult przodków jest zawsze wykonywany
związany
przez syna.
Z mężczyzną.
Tak.
Poza tym jest inna odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek w Chinach i w Europie. Inna tradycja kulturowa. Może w audycji radiowej to więcej rozwiniemy, ponieważ dla nas jest oczywiste, że człowiek z prawa rzymskiego jest tym, kto się narodził z ludzkich rodziców. Tak? W Chinach to nie jest takie oczywiste. Ale to jest szeroki temat antropologii.
Tak, kilka zdjęć jeszcze właśnie z tych sierocińców. Liczba sióstr w Chinach. W 1900 mamy już 500 chińskich sióstr. Nie wiadomo, ile w tym roku było w ogóle w tym czasie misjonarek z zewnątrz. I potem wzrasta, także w 1948 mamy 5112 sióstr chińskich i 2351 misjonarek.
Czyli po 50 latach niejako 10 razy więcej.
Tak, bardzo prężny, ogromnie dynamiczny. Obecnie mówi się o 5000 sióstr zakonnych, tak jak już tu były liczby podane, na te 14 milionów, jeżeli tak szacunkowo się bierze, to 5000 sióstr i to patrząc po roku 1978, a więc też mamy bardzo prężny rozwój zgromadzeń w oficjalnym nurcie, czy półtora. No.
I popatrzmy... Boże, przerwę w tej chwili, siostrze, bo mamy telefon i posłamy naszych telewidzów. Zapraszamy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam na imię Dorota, dzwonię ze Szczecina.
Witamy serdecznie.
I mam takie pytanie, może niekoniecznie, nie do końca związane z ewangelizacją Chin, ale Azji. Całkiem niedawno, czytając Pismo Święte, Dzieje Apostolskie, natknęłam się na taki fragment, który mówi o tym, że Duch Święty nie pozwolił przejść dalej świętemu Pawłowi. Nie wiem, czy tu mogę zacytować chociaż dwa wersety.
Proszę bardzo.
Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Święty nie pozwolił im. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. Takie mam pytanie, bo troszkę mnie ten fragment nurtuje. Dlaczego Duch Święty nie pozwolił głosić Ewangelii, Słowa Bożego w Azji?
Wspaniałe pytanie.
I to tylko. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Bardzo byłabym szczęśliwa, oczywiście uzyskawszy odpowiedź, a pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich gości w studio. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Księże profesorze, prosimy bardzo.
Pani Doroto, to jest bardzo ciekawe pytanie, na które wielu biblistów i teologów chciałoby także znać odpowiedź. Nie wiemy. Jest to tajemnicą jakoś
Ducha Świętego.
Dlaczego wtedy Duch Święty nie pozwolił głosić Azji? Ten Macedończyk przyśnił się Pawłowi, błagający o to, żeby przyszedł do nich, a Macedonia to była droga na Europę. Czyli dlaczego Duch Święty kazał ewangelizować Europę i w zasadzie potem nadszedł islam, odgrodził drogę ewangelizacji i można powiedzieć, że taka fala ewangelizacji przeszła najpierw przez Nowy Świat, czyli przez Amerykę, a potem z drugiej strony
Afryka
także
jeszcze była w
Afryka cały czas była w takim dobrym kontakcie. I dopiero potem na Azję, jakby z drugiej strony, ewangelizacja szła także przez Amerykanów. Bardzo dużo w tym uczestniczyło, zwłaszcza protestanckich. Także nie wiemy. Nie ma na to odpowiedzi. Chyba że znacie jakieś hipotezy, siostry.
Siostry się też włączą do dyskusji. Duch Święty przez siostry przemawia tak samo.
O, to są służebnice Ducha Świętego. Pokorne
kobiety. Dlaczego tak to było?
Więc bardzo, bardzo piękne pytanie, bo rzeczywiście jest to tajemnica Ducha Świętego, mówi ksiądz profesor. I to jest tak, że też papież chyba powiedział, że był pierwsze tysiąclecie było czasem ewangelizacji Europy, drugie Ameryk, prawda?
Teraz chodzi o Azję.
To i nie mamy telefonów, więc wróćmy do...
Proszę zobaczyć na to zdjęcie, które jest z 1989 roku. To jest przykład jednego ze zgromadzeń lokalnych. To są wszystko kobiety, które gdzieś tam wcześniej, przed rewolucją były w klasztorze. Potem wiadomo, jakie losy je czekały. I teraz są pozbierane z tych różnych miejsc, gdzie były rozproszone, w tych jeszcze kufajach takich. I to są siostry zakonne w 89 roku. I tak wyglądało w wielu zgromadzeniach, które były już utworzone wcześniej, przed rewolucją.
Ja mam taką dygresję w tym momencie, proszę siostry, że to zdjęcie kojarzy mi się też z sytuacją wielu sióstr zakonnych i księży w Czechach.
Tak, ale tu jest o wiele
brutalny kościół został zmiażdżony przez czeskich komunistów.
Ten sam system po 1945 roku.
Tak, totalitarny.
Tylko że tu jest o wiele trudniejsza ta sytuacja, nie? Tak. I na bazie takich sióstr rozwinął się cały nurt życia zakonnego, który w tej chwili liczy te 5000. Więc podziwiać naprawdę bogactwo duchowe tych osób, które przez tyle lat i takie ciężkie czasy przetrwały i rozpoczynają. To są właśnie te staruszki, które
były siostrami zakonnymi w swojej młodości, wcześniej wstąpili do zgromadzenia.
Tak, i trwały przez całe lata.
W Chrystusie przez cały czas tych obozów koncentracyjnych, łagrów, a więc są święte kobiety.
Tak, tu mamy po 10 latach to zgromadzenie, które widzimy, że już ma młode osoby, które dołączają się. Środkowa osoba tutaj na tym zdjęciu była tu w Polsce rok temu. Warunki lokalowe tych sióstr wielu mi są bardzo, bardzo kiepskie. Tu proszę zobaczyć, to jest jedno pomieszczenie. W tym roku była u nas siostra, która od 96 roku mieszka w zgromadzeniu, w ogóle to zgromadzenie istnieje i w jednym pomieszczeniu 48 sióstr mieszka, nie mając żadnej szafy, niczego. O tak na łóżkach takich piętrowych. To jest jedno z takich największych.
Duch ubóstwa, nie chcę tutaj być jakoś przewrotny czy złośliwy w interpretacji, ale duch ubóstwa
Tam jest praktykowana
skromność w takim znaczeniu, że one nie mają środków otrzymania.
Nie prawda? Mają.
One nie mogą niczego. Pracować w szkołach, nie mogą pracować w żadnych państwowych instytucjach.
Mają jakiś ogródek, gdzie coś
owszem,
uprawiają.
Dla siebie, tak.
I proste rzeczy, tutaj siostra też będzie mówiła, ale my w Polsce też uczymy te siostry prostej sztuki, odlewnictwa figurek, tak, świec. I siostra będzie zaraz, o tym mówić.
Tak. Zaraz powiem o tym. To jest jedno z tych licznych zgromadzeń. Tu jest zdjęć, jest ze ślubów zakonnych. Tutaj widzimy siostry w habitach, te poprzednie też. One normalnie na zewnątrz, na ulicach nie chodzą w habitach, nie mogą. Natomiast na uroczystości wewnątrz zakonne zakładają swoje habity. Siostry pracują w katechezach, ale nie tak pojmowanych jak u nas. Nie można katechizować w szkołach, czyli poza okresem nauki one je gromadzą i uczą. O, tutaj są też warunki bardzo prymitywne, bardzo biorą na, czasem na wakacje, na cały miesiąc i w ten sposób przygotowują. No radość dzieci jest taka, jaka jest nasza.
Czy dalej obowiązuje w Chinach to, że rodzina może mieć dwoje dzieci?
Jedno.
Jedno dziecko.
To znaczy, teraz zaczęła się nieco zmieniać polityka
od dwóch lat
planowania
chyba
rodziny w tym roku.
W tym roku, tak.
W zeszłym w tym. Zasadniczo jedna rodzina może mieć jedno dziecko. W tym roku wprowadzono taką nowelizację tej ustawy mówiącą, że jeżeli jedno z rodziców jest jedynakiem, wówczas mogą mieć w rodzinie drugie dziecko. Wcześniej te właśnie drugie możliwość posiadania drugiego dziecka w rodzinie dotyczyła grup mniejszości etnicznych, których też jest w Chinach 55, oprócz dużej.
Może jeszcze, żeby pokazać Han. Te zdjęcia. Tu jest jeden przykładowy taki dom mieszkalny. No i w takich bardzo skromnych, my patrzymy na Chiny często przez Szanghaj i przez wielkie metropolie, tak, ale warunki takiego zwyczajnego człowieka są bardzo nieraz trudne.
Mam takie pytanie. Proszę bardzo, bo...
Pomoc trędowatym to też jest bardzo realna i bardzo konieczna pomoc. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym, które są często zostawiane na ulicach i siostry nimi się zajmują. Państwo tym się cieszy, że siostry
się
po prostu tak je przejął. Natomiast nie pomaga, jeśli chodzi o stronę finansową.
Nie pomaga.
Znaczy teraz też takie bardzo ciekawe regulacje wyszły, że te wszystkie instytucje, które na przykład biorą dzieci, biorą sieroty, mogą robić to jedynie te instytucje, które spełniają pewne warunki, są zarejestrowane i mają odpowiednie warunki takie mieszkaniowe. Tak? Tylko w takich sytuacjach można te sieroty przyjmować.
Właściwie siostry same pracują na utrzymanie również nie tylko siebie samych,
tak,
ale również
ale
tych dzieci niepełnosprawnych, podopiecznych.
Podopiecznych. Tak, tak. Tu jest też takie nowe wezwanie, a więc pomoc ludziom chorym na AIDS. I taka praca, jak już tu była wspomniana, praca szycie paramentów, szat liturgicznych. Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił uwagę, że dla przyszłości Kościoła w Chinach będzie trzeba dołożyć starań, aby w seminariach i w instytutach życia zakonnego zapewnić z jednej strony szczególną troskę o powołania, z drugiej zaś zwrócić uwagę na bardziej gruntowną formację z punktu widzenia ludzkiego, duchowego, filozoficzno-teologicznego i duszpasterskiego. I na to my chcemy tutaj, pomagając siostrom, czy klerykom, bo też tacy byli, zwrócić uwagę, że pomóc...
W tych aspektach
tak,
pomóc.
Tak,
formuje
tak.
Osobą
i dlatego jak teraz wygląda nasza pomoc w Polsce siostrom z Chin. Właśnie w 2007 roku ten wspomniany ojciec Roman Malek, tutaj za jego pośrednictwem właśnie przyszły cztery siostry i dwie z nich już są po magisterium z teologii, te środkowe. W tym roku obydwie zrobiły magisterium w języku polskim, natomiast dwie zewnętrzne uczyły się i jedna nadal to kontynuuje, sztuki sakralnej i zaraz pokażę. Chodzi o to, że tutaj u pana w Warszawie, u pana plastyka, uczą się praktycznie sztuki sakralnej. Nie mogły pójść na studia ze względu na brak wykształcenia średniego, ale tu jest język polski, tu jest grupa oprócz sióstr,
z klerykami,
tak,
też.
Z klerykami, ksiądz Dariusz też, tak, i jest ten wysoki, najwyższy w tym drugim rzędzie, to już jest diakon, który wrócił do Chin, zrobił całe przygotowanie w seminaryjne tutaj w Pieniężnie.
Magisterium zdał pięknie w Polsce.
Tak, tak.
Ksiądz profesor też uczy pisać ikon Chińczyków?
Tak, wszystkie siostry i kleryce przechodzą
piękne
przez zabrańską szkołę ikonograficzną.
Dziesięciu dniach nauki u księdza.
Maluje się obrazy w Chinach, czy się rzeźbi figury?
I to. Tak, tak, tam to jest...
Co się zatrzymało?
Mam takie jeszcze pytanie. Jaka część Chin jest najbardziej zewangelizowana? Albo gdzie, można powiedzieć, jest najwięcej wyznawców Chrystusa? Czy to są południowe Chiny, czy północne? Czy to jest wieś, czy to są miasta?
Nie ruszaj.
Czy terytorialnie
można? To jest prowincja
można...
Hebei. W prowincji Hebei, która jest na południe od Pekinu, jest największa
skupisko.
Grupa. Tak, grupa. Tak, tak. Najwięcej diecezji. Także część wybrzeża diecezji Wenzhou, to jest prowincja Zhejiang, tam jest dość spora grupa.
Mamy też kapłana chińskiego, który nawrócony przeszedł. Tu w Łodzi był wyświęcony.
To jest kapłan diecezji łódzkiej, Chińczyk. Tak. Teraz w dyplomacji watykańskiej pracuje.
Mhm. I tu mamy już takie konkretne obrazy, jak siostry przygotowują obrazy, zajmując się właśnie tą sztuką. To jest obraz namalowany przez
Matkę
siostrę Hiacyntę, tak, która w tej chwili nas ogląda. Też obraz.
Pozdrawiamy.
To jest też Matka Boska z Szeszan. To jest ten obraz.
Tutaj też na naszym stole, prawda?
Tak, to jest ten sam.
Uwagę, tak? Jest ta figurka, tak, Matki Bożej. Siostra w tej chwili trzyma w swoich rękach i Pan Jezus jest na głowie, tak?
Maryja, Matka Boża, trzyma dziecię Jezus ponad swoją głową. Tego rodzaju, to jest maleńka reprodukcja wielkiej figury, która znajduje się na zwieńczeniu kopuły Bazyliki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Szeszan, niedaleko Szanghaju. Co jest charakterystyczne, Maryja tutaj depcze głowę smoka i trzymając Jezusa z rozłożonymi dłońmi na swojej głowie, jeżeli z daleka oglądało się, widzi się tę figurę, ona przybiera formę krzyża. Tak? Z daleka widać kształt krzyża. Jest to dla Chin znak i błogosławieństwa, i też tego krzyża, którego nie można było zamieszczać w latach rewolucji kulturalnej i później też teraz.
Wysoka jest ta figura na tej kopule?
To nie jest pamiętam, około 9 metrów, jeżeli się nie mylę.
Tak, 1800 kilogramów waży.
Ta figura.
W oryginale. Tak. Też jest, mamy też zdjęcie.
Tak. To jest takie wybrnięcie jest artystyczne z sytuacji takiej, kiedy nie wolno krzyża umieszczać.
Tak,
w związku z tym zrobiono taką figurę, która z daleka przypomina krzyż.
Tu jeszcze kilka obrazów siostry Hiacynty. To jest Ojciec Święty malowany właśnie przez siostrę Hiacyntę. Ona przygotowuje w tej chwili pracę.
A co tam jest napisane naokoło, wokół głowy Ojca Świętego?
Papież Jan Paweł II.
Tak, drugi.
No, tu jeszcze też uczyły się właśnie wyrobów figur. Tu jest druga, która była z nią. Też przyjdzie. No i teraz z tych osób, które zainteresowane były pomocą, w 2011 roku stworzyliśmy Stowarzyszenie Sinikum, no i jesteśmy reprezentantami tego właśnie stowarzyszenia.
Pozdrawiamy prezesa tego stowarzyszenia, który nas na pewno ogląda, ojciec Antoni Koszosz. Z siostrą Aleksandrą jesteśmy wiceprezesami, a siostra Weronika zajmuje się całą kwestią związaną z sekretariatem, z pismami.
Pozdrawiamy wszystkich członków bardzo serdecznie też.
Tak. Pan stworzył, artysta.
Tak.
Tak. I teraz taką wielką pracą naszego seminarium, naszego stowarzyszenia było dwukrotne zorganizowanie seminarium dla sióstr z Chin na temat życia konsekrowanego. 2013 i 2014 rok. Zaprosiliśmy 18 w ubiegłym roku, w tym roku 20 sióstr z Chin, plus te nasze polskie Chinki, jak myśmy to określali, i kleryk. I oni właśnie razem z nimi stworzyliśmy taki program 3-tygodniowy, by pokazać im różne charyzmaty, bo tego im brakuje. Brakuje informacji, brakuje im właśnie tego obrazu życia zakonnego, a my mamy w Polsce wszystko. I dlatego trzeba było je zaprosić i to są siostry z 20 różnych zgromadzeń zakonnych, tutaj na tym zdjęciu z tegorocznego seminarium, które przyjechały na te 3 tygodnie, żeby zobaczyć te różne charyzmaty, różne miejsca. Spotkanie z księdzem nuncjuszem, właśnie to też drugie.
Kiedy są w Polsce, siostry z Chin jedzą polską kuchnię czy chińską?
I to.
Same sobie gotują.
Nie.
Polską my gotujemy, a chińską też robią, to jak coś razem robimy, tak, to chętnie nas częstują. To są
kiedy
wspaniałe rzeczy.
Się z siostrami z Indii, one zawsze jadły swoją kuchnię, nie jadły jakieś
europejskie. Jedzenie ma bardzo duże znaczenie dla Chińczyków. Tak.
Siostra Aleksandra opowiada o stowarzyszeniu. Ja powiem tak, no po co stowarzyszenie, ojcze? Chodzi o to, że my zajmujemy się, i siostra Aleksandra, i siostra Weronika, ja zajmuję się teologią chińską, różni księża też zajmują się. Jak teraz? Jesteśmy rozproszeni, więc trzeba dobrze zebrać się, stworzyć jakąś organizację, która będzie miała także prawa państwowe, żeby można było i pozyskiwać środki, i także nasze zainteresowania, siły po prostu powiązać. Wtedy możemy po prostu pomagać. I siostra pokazuje, w jaki sposób to już owocuje, prawda?
Tak.
Także można zaprosić każdego, kto by chciał się przyłączyć do tego, ponieważ no, jak samotnie ksiądz będzie chciał pomagać Kościołowi w Chinach? No co zrobić?
Niemożliwe właściwie.
Trudne, prawda? A jest dużo Polaków, którzy czy zna chiński, czy jest zaangażowanych w filozofię chińską, teologię chińską. To są ciekawe rzeczy. Pomóc razem, złączyć siły.
Tak, jeszcze jedna ważna taka rzecz, o której nie możemy zapomnieć, będąc tutaj, że zależy nam też na tym, ażeby przekazywać dalej i czynić cały Kościół w Polsce świadomym wielkiego wyzwania, jakie postawił przed całym Kościołem Powszechnym papież Benedykt XVI, wzywając do tego, aby dzień 24 maja, wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, był dniem modlitwy za Kościół w Chinach. Papież taki apel skierował do całego Kościoła i dla nas jest rzeczą ogromnie ważną, ażeby o tym przypominać, o tym pamiętać. Są zbiory materiałów, modlitw pomagających w zorganizowaniu na przykład nabożeństw majowych. Jest też zbiór kateches pod redakcją księdza Dariusza Klejnowskiego-Rożyckiego. I z tych materiałów, zarówno pisanych, jak też w formie elektronicznej, można skorzystać, przygotowując też okolicznościowe katechezy, pomagając także dzieciom, młodzieży w zapoznaniu się z sytuacją bardzo złożoną i delikatną Kościoła w Chinach i z wielką potrzebą ewangelizacji, jaka tam istnieje.
Jak wielka? Ilu potrzeba księży dzisiaj do ewangelizacji Chin?
Och, dzisiaj w Chinach jest zaledwie 3000 kapłanów. W Polsce jest ilu? Około 20 tysięcy, prawda?
A Polska jest 100 razy mniejsza od Chin,
tak,
w sensie ludnościowym.
Te proporcje.
Tak, więc
i to jest, powinniśmy się wstydzić, ponieważ jako Kościół, czy nawet
jako Kościół w Polsce.
Jako Kościół w Polsce nie myślimy o tym. To najwyżej, kto myśli? Ruch Droga Neokatechumenalna myśli sensownie o Chinach.
I to mówi o 20 tysiącach prezbiterów.
Tak.
No tak, ale wysyła też rodziny, które swoim świadectwem życia, jakości tego życia rodzinnego.
My jeszcze myślimy o dzietnach, która ma wiele dzieci w Chinach, gdzie jest rodzina z jednym dzieckiem, maksymalnie
żyje w zgodzie,
jest
żyje
już znakiem,
miłości.
Już jest znakiem,
tak,
prawda?
Oczywiście. Tak.
To może jeszcze ostatnie słowo dotyczące ruchu Światło-Życie.
Oczywiście.
Były
tutaj
przez
pozdrawiamy
kilka lat.
Za Adama Wodarczyka. On jest zakładał z nami sinik.
Tak, który właśnie...
Ksiądz Marek Szkudło.
Tak, obydwaj razem. Tak. Ale właśnie zostały zaproszone osoby z Chin, tu jest ksiądz i kilka osób z młodzieży, na poszczególne etapy oazy tutaj. I teraz oni już są w stanie prowadzić u siebie oazy. I to jest niesamowite.
Tak, to są osoby.
Ponad 700 osób przeszło przez kolejne etapy.
Tak. Trzeba powiedzieć coś takiego, że Chińczycy naturalnie są religijni. Czy można sformalizować, powiedzieć taką tezę postawić, czy raczej trzeba powiedzieć, że jednak komunizm i ateizm wycisnął jakieś potężne piętno na psychice Czy...
Trzeba powiedzieć i tak, i
tak,
nie.
Tak, i tak.
Bo głód jest ogromny. Tak.
Głód, tak. Jest.
Głód jest ogromny. Dużo młodych ludzi garnie się do kościoła, proszą o chrzest. Mówi się około 5000 chrztów co roku i to osoby też dorosłe. To nie chodzi o maleńkie dzieci, tylko o dorosłe, o młodzież, o dorosłych ludzi. A więc głód jest na takie rekolekcje, gdzie planuje się powiedzmy dla 200 osób, przyjeżdża 400. Naprawdę koczują wtedy, bo wszystko jest przygotowane na 200, ale to też nie w warunkach takich, że każdy ma swoje łóżko, tylko gdzieś tak rzeczywiście na podłodze śpią i w ten sposób modlą się. I naprawdę jest to bardzo wielkie wyzwanie. I...
Ja słyszałem podobne zdania i opinie o Wietnamie również, że Wietnam jest bardzo rozbudzony religijnie, kiedy organizuje się pewne rekolekcje czy jakieś spotkania, tak. Przyjeżdża o wiele więcej ludzi. Więc może to jest kwestia
Azja w ogóle,
Azji,
tak,
prawda, która
w dzisiejszym czasie jest
życzy o Ducha Świętego.
Tak, tak, i to jest tak. Też o nas, po prostu kapłanów, można powiedzieć, jest nas za dużo w Polsce, naprawdę.
Za dużo.
Za dużo.
I w sensie... zapraszamy też w tym programie, żeby kapłani, presbiterzy mieli odwagę pisać listy do swoich biskupów, prowincjałów, by ten zapał misyjny realizować w postaci wyjazdu
także do Azji, bo Afryka jest dla nas jakby taka naturalna. Jeżeli chłopak myśli w seminarium...
Nie ma możliwości oficjalnego wyjazdu, tak, do Chin na ten moment, ale potrzeba wielkiego wsparcia modlitewnego.
Możemy turystycznie pojechać.
Tak,
poznawać, uczyć się chińskiego.
Uczyć się chińskiego, bo na to też trzeba już kilku lat. No i być może, że też sytuacja zmieni się na tyle, że jakieś formy obecności także tej... ewangelizatorów z zewnątrz będą możliwe.
Rozbudzanie świadomości. To jest też ciekawe,
taka bo... sytuacja, księże profesorze, jeszcze tak momencik przerwy, czy będziemy jeszcze to kontynuować to w radiu, ale dużo Chińczyków w tej chwili jest na Syberii, jest w Rosji, tak, bardzo tak, dużo tak. Chińczyków.
Tak.
Czy
ekspansja
tam można prowadzić ekspansja chińska na cały świat, na północną Azję? Czy są jakieś przejawy, no nie wiem, jakieś formy ewangelizacji Chińczyków poza Chinami? Czy jakaś ewangelizacja?
Próbuje się.
Tak, nawet w Polsce mamy potrzebę i problem, żebyśmy mieli księży, którzy zajmą się Chińczykami w Polsce.
Tak.
I z jednej strony proponowali im chrześcijaństwo w ich kategoriach, czyli w ogóle przedstawiali im chrześcijaństwo.
Ilu Chińczyków jest w Polsce?
Nie wiem, nie znam statystyk, dzieci siostry.
Są bardzo też niejasne te statystyki.
Jest to ukryte, tak? Jeszcze tak. Może...
Bo to nie wszyscy znaczy, są też, to jest tyle, też nie zawsze ukryte. Jest legalnie też.
Tak. Ale są w różnych rozproszonych ośrodkach, tak? Zwykle przyjeżdżają w celach biznesowych, czy to w Wólce Kosowskiej, w okolicy Warszawy, Łodzi, Katowic, Krakowa, tak? Ale te dane są takie mało precyzyjne. Mówi się chyba o 80 tysiącach, takie były. Liczby.
Za granicą, w ogóle poza Chinami, mówi się o 40 milionach Chińczyków poza swoim krajem.
Jeszcze raz.
40 milionów Chińczyków poza swoim krajem.
No tak. To jest chyba zaniżona moim zdaniem liczba, jeżeli Polaków jest gdzieś ze 20 milionów poza Polską.
No tak. Jakbyście w Indonezji jest paręnaście milionów Chińczyków, są dzielnicy chińskie.
Tak.
My powoli musimy kończyć, już mam takie informacje, że nasz program w telewizji tak szybko się kończy, ale na szczęście nie.
Zapraszamy do radia.
Otóż to właśnie. I chciałem powiedzieć po chińsku dziękuję. Dowiedziałem się, że to jest szesze, ale to ja się bałem tego powiedzieć, bo nie wiedziałem do końca, czy to słowo oznacza to.
Hen hao, czyli bardzo dobrze. Siesie.
I do zobaczenia w rozmowach niedokończonych w radiu. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. No i myślę, że dzisiaj, jak będziemy się modlić wieczornym pacierzem, no to westchnijmy za Chiny, o nowe powołania zakonne, kapłańskie, misyjne, o ewangelizacji Azji, umocnienie chrześcijaństwa w tamtych terenach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapłać i szczęść Boże. Dziękuję również.
Dziękujemy bardzo.
Siostrom.